Dzień dobry, to jest podcast Zdrowa Rzeka, wymyślony przez Fundację Hektary dla Natury. W kolejnych odcinkach nasi goście, naukowcy, eksperci i społecznicy oddani ratowaniu rzek, opowiadają, jak bardzo są one dla nas ważne i co trzeba zrobić, żeby je uzdrowić. Bo o rzekach musimy rozmawiać nie tylko przy okazji kolejnej afery ekologicznej. Ja nazywam się Robert Feluś, jestem dziennikarzem i mam zaszczyt i przyjemność te rozmowy dla Was prowadzić. A dziś dopłynął do nas Marek Elas z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Może nie dopłynął, może przyfrunął, Marku.
Dzień dobry, cześć.
Cześć. No bo skoro ptaki, to raczej ty fruwasz, a nie pływasz, chociaż będziemy też mówili o rzece, nad którą te ptaki chętnie pewnie mieszkają. Bo chyba mieszkają chętnie blisko wody.
No tak, ale pytanie, czy fruwają, czy pływają, jest bardzo otwarte.
Ale są, ponieważ bo są takie i takie.
Są ptaki, które bardziej fruwają, są takie, które bardziej pływają, są takie, które ani nie fruwają, ani nie pływają. No są takie, które robią wszystko z tych rzeczy, prawda? I fruwają, i pływają w znaczeniu, i nurkują, i muszą się wznieść w powietrze.
To zaczynamy taki wykład na początek. Opowiedz nam o tych ptasich gatunkach i wymień przedstawicieli w rozróżnieniu na to, co one robią albo czego nie robią. Tobie daję głos, bo ty się na tym znasz.
No dobra, no, nie wiem, czy gatunki, natomiast myślę, to co jest fajne, jeśli pomyślimy o ptakach, to jest to, że takie zwierzę musi mieć zupełnie inne cechy, żeby latać, a inne cechy, żeby nurkować. Żeby latać, musi być lekkie. Żeby móc mało energii wydatkować na lot, to musi być w miarę lekkie, tak? Musi mieć tą powierzchnię skrzydeł odpowiednio dużą względem masy ciała. Ale żeby nurkować, trzeba być ciężkim.
No i co zrobić?
Bo jeżeli jesteś lekki, próbujesz nurkować, to musisz strasznie dużo siły włożyć w to, żeby właśnie
się zanurzyć.
No i teraz, jeżeli wyobrazimy sobie kaczki latające, to zobaczymy, że one latają bardzo szybko. One, ponieważ są dosyć ciężkie, one muszą być dosyć ciężkie, żeby móc nurkować, no to one potem, żeby się wzbić powietrze, potrzebują dużej prędkości, tak jak duży samolot, prawda?
Zresztą to widać, jak ktoś ma styczność, nie wiem, z zakwenem, na którym są kaczki, że one mają taki dość długi moment rozpędu, prawda? Ten pas startowy muszą mieć
jak taki
dłuższy.
Ciężki samolot.
Trochę. Prawda?
Ciężki samolot potrzebuje większej prędkości, żeby się wzbić w powietrze. Tak samo ptaki, te cięższe, albo te, które potrzebują mieć taką większą, powiedzmy, masę, taką względem swojej objętości, żeby właśnie na przykład móc nurkować, no to one wtedy potrzebują większej prędkości, żeby wzlecieć. No taka kaczka czy taki kormoran, no nie będą sobie podlatywały jak sikorki z kwiatku na kwiatek.
Wróbelek podskakujący.
Tak, no tego nie zrobi.
A dlaczego? Bo powiedziałem o wróbelkach, przepraszam, że tak skaczę, ale to nie jest jakaś wielkie odkrycie, ale na przykład w miastach, w których kiedyś było przecież multum wróbli, no nie ma tych ptaków chyba, albo bardzo mało ich zostało. Dlaczego?
Z tego, co ja wiem na temat wróbli, to sytuacja jest co najmniej nie wiemy, jaka jest, ponieważ są takie miasta, w których te wróble faktycznie, ich liczebność leci na łeb, na szyję. Warszawa jest takim miastem, w którym kiedyś było bardzo dużo wróbla.
Teraz Kraków
on się ostał. W niektórych dzielnicach jest go całkiem sporo, natomiast tak globalnie jest go mniej. Natomiast zdaje się, że są takie miasta, w których tych wróbli jest cały czas całkiem sporo, więc to jest trochę regionalne. Natomiast faktycznie zdaje się, nawet taki dziennik Guardian z 10, może już 20 lat temu zrobił konkurs dla naukowca, który udowodni, dlaczego liczebność wróbla maleje. I nawet były spore pieniądze za to. I zdaje się, że jeszcze nikt się o tą nagrodę nie upomniał. Oczywiście są robione badania, jakieś ogólne rzeczy wiemy, że to są kwestie zmiany bazy pokarmowej, zmiany straty miejsc gniazdowych, bo jednak wróble są takimi gatunkami, powiedzmy, półgniazdowników. One lubią takich siedzieć w właśnie niszach gdzieś pod jakichś dziurach w kamienicach, w takich ciekawych miejscach. No i jeżeli te wszystkie stare kamienice ocieplamy, uszczelniamy, zatykamy stropodachy, no to siłą rzeczy te ptaki nie mają gdzie gniazdować. Więc sytuacja jest, jakby to powiedzieć, złożona.
To jak będziemy kiedyś robić podcast Zdrowe Ptaki albo Zdrowe Wróble, już tak pójdziemy punktowo, to wtedy cię zapraszam i to myślę, że to będzie fascynująca rozmowa, ale...
Tak, bo odskoczyliśmy trochę od rzeki,
Ale to jest uroda tego podcastu, że możemy sobie odskakiwać, trochę jak ta rzeka, prawda, meandrować, bo przypomnę, jesteśmy w podcaście Zdrowa Rzeka.
Ja lepiej powiem, wyobraź sobie, że ten podcast może być jak taka rzeka, która wylewa.
Takie
naturalne rzeki, które nie są obwałowane bardzo blisko koryta, one czasami raz do roku, czasami dwa razy do roku, czasami trzy razy do roku wylewały i ta woda z tej rzeki właśnie zasilała całą dolinę zalewową. Czasem, jeżeli rzeka miała, powiedzmy, nie wiem, 500 metrów szerokości koryto, ale dolina zalewowa potrafiła mieć kilka kilometrów. I ta woda z tej rzeki na te kilka kilometrów się wylewała wokół rzeki, na różne właśnie tereny podmokłe, na łąki, na lasy łęgowe, czyli takie lasy, które właśnie wymagają zalewania. No i wyobraźmy sobie, że my byliśmy tą łódeczką, która sobie płynęła tym korytem, ale przyszło wezbranie. Ta woda nas spłynęła gdzieś tam właśnie na Starorzecza, na jakieś tereny zalewowe i okazało się, że wylecieliśmy właśnie z tą rzeczną wodą, no właśnie pod wioskę, gdzie były wróbelki. Czyli byliśmy cały czas w wodzie, która była z rzeki, ale znaleźliśmy się w zasadzie koło wioski, a ptaki były wioskowe.
O tej właśnie takim rozumieniu szerszym rzeki, że rzeka to nie tylko to miejsce, gdzie ją tradycyjnie widzimy, tylko że to jest też dolina, z Iwoną, z profesor Iwoną Wagner rozmawialiśmy niedawno temu, polecam odsłuchać. No dobra, to wskakujmy do tej rzeki. Jesteś aktywistą takim, no jak to aktywista, szalenie aktywnym i masz szerokie zainteresowania od przyrody po sprawy społeczne. I czy te aktywności i przyroda i sprawy społeczne są ze sobą jakoś powiązane? Dlaczego akurat rzeki są dla ciebie w tej działalności ważnej? Co spowodowało, że rzeka jest ci szczególnie bliska?
Okej. Tak myślę o moich znajomych, którzy zajmują się aktywizmem na wielu różnych poziomach i część z nich jest zaangażowana bardziej w taki aktywizm przyrodniczy, część w aktywizm bardziej społeczny i sobie myślę po prostu, że to jest jakiś taki typ człowieka, taki aktywista, który kiedy widzi jakąś niesprawiedliwość albo widzi coś, co go boli, ma zamiar coś z tym zrobić, ma zamiar zainterweniować, ma zamiar aktywnie uczestniczyć w tym życiu społecznym, w życiu przyrodniczym. W związku z powyższym, a ponieważ każdy z nas ma wiele różnych zainteresowań, nie jesteśmy jednoprzebiegowi, przynajmniej większość z nas nie jest jednoprzebiegowa.
Każdy może nie, ale...
Tak, ale mamy wiele twarzy, tak? Mamy wiele twarzy, mamy te elementy, w których spełniamy się w pracy, te, które spełniamy się hobbystycznie. No i często ci właśnie aktywiści spełniają się na wielu różnych frontach. Od spraw społecznych, poprzez sprawy prawne, czasami przyrodnicze. I w każdej z tych aktywności potrafią pełnić zupełnie inną funkcję. Ponieważ ja w sprawach społecznych jestem takim aktywistą, powiedzmy, oddolnym, który gdzieś stara się uczestniczyć, wspierać ruchy, natomiast zdecydowanie nie jestem osobą, która te ruchy napędza. Nie mam takiego backgroundu naukowego, nie mam takiego przygotowania. To przygotowanie, taki background naukowy mam z kolei w aspektach właśnie przyrodniczych. I to jest bardzo ciekawe, że jako taki aktywista przyrodniczy z backgroundem właśnie naukowym, z taką wiedzą, możliwością jakiegoś tam w miarę rzetelnego wypowiedzenia się na tematy związane z ochroną środowiska, z ochroną przyrody, współpracuję często z aktywistami przyrodniczymi, którzy właśnie tego backgroundu nie mają. I oni wtedy względem mnie pełnią dokładnie taką samą funkcję, jak i ja względem moich przyjaciół, aktywistów społecznych. Raz to oni mnie wspierają, raz ja wspieram ich. Więc tak, bo zacząłeś to pytanie od tego aktywizmu. Więc ja myślę, że to jest troszeczkę tak, że jak jest grono osób, które są osoby, które czują, że muszą coś, chcą zmienić świat, to się aktywizują na wielu różnych płaszczyznach. Wielu
Dobrze,
różnych
jak
polach.
Taki aktywista społeczny bez tego, jak powiedziałeś, backgroundu, ma czasem wsparcie od aktywisty, który jeszcze ma background. To taki wtedy aktywista społeczny bez backgroundu jest lepszym i skuteczniejszym aktywistą.
No oczywiście, bo jeżeli pomyślisz sobie o różnych akcjach, które zakończyły się sukcesem, jeśli chodzi o ochronę przyrody, takim spektakularnym sukcesem. No w Polsce tym spektakularnym sukcesem byłaby na przykład ochrona Doliny Rozpudy. Teraz na świecie takim spektakularnym sukcesem jest ochrona rzek na Bałkanach i taką rzeką, wizytówką tej ochrony jest rzeka Wiosa w Albanii. Natomiast ten cały program ochrony dotyczył, kampania ochroniarska dotyczyła w zasadzie rzek całych Bałkan, które są przepięknymi, często podgórskimi, górskimi rzekami, bardzo mało uregulowanymi, takimi, których w Polsce, we Włoszech ich po prostu już nie ma. Tam jeszcze takie nieuregulowane rzeki są. No i w każdym z tych takich miejsc, w każdym z takich kampanii, które się zakończyły, powiedzmy, sukcesem ochrony przyrody, no to taka kampania musi mieć kilka nóg, na których stoi. Są to noga aktywizmu, takiego faktycznie oddolnego ruchu społecznego, ruch naukowy, musi być to zaangażowany, który daje właśnie wsparcie naukowe, merytoryczne. Musi być wsparcie prawników, to jest bardzo ważne, to jest trzecia taka noga. No i jakieś takie wsparcie medialne, czwarta noga. I dopiero kiedy te wszystkie, co najmniej cztery nogi, ja tak trochę je na szybko nakreśliłem, być może jest ich pięć, może są trzy, może jest ich siedem, ale jeżeli te wszystkie takie punkty zapełnimy ludźmi, którzy chcą coś zrobić, no to wtedy mamy szansę to zrobić, ponieważ sami naukowcy bez wsparcia aktywistów niewiele są w stanie zrobić. Sami aktywiści bez wsparcia naukowców też niewiele zrobią. A czasami te sprawy ocierają się o sądy, o Komisję Europejską, tak jak w naszym przypadku, no to wtedy bez wsparcia prawników, którzy są zaangażowani i mają to serducho po stronie przyrody i chcą coś zrobić, no to bez tych wszystkich elementów kampania nie ma szansy się udać.
Łatwo jest takich prawników znaleźć? Czy oni wolą brać proste i za ciężki grosz sprawy, a nie zajmować się pewnie często non-profit, jakimiś tam sprawami środowiska? No to jest...
Ja bym powiedział, że bardzo łatwo znaleźć tych wszystkich kilku.
Macie taki notesik, tak, bierzemy tak.
Notesik prawnika, z czterema nazwiskami.
Z czterema nazwiskami, no rozumiem. Czyli się niestety sprawdziło to, o czym myślałem, że lepiej wziąć fajną sprawę, taką prostą, za ciężki grosz i iść do sądu, niż gdzieś tam się włóczyć z ekologami na przykład przy rzece.
Znaczy, myślę, że tutaj oczywiście każda grupa z każdego regionu kraju ma tam jakichś swoich, powiedzmy, namierzonych prawników, którzy ją wspierają. I faktycznie jest sporo, jest jakieś grono osób, które pokończyły te wszystkie studia prawnicze, mają praktykę i chcą zrobić fajne rzeczy. Kilka nazwisk jest głośnych, które faktycznie aktywnie działają. Kilka nazwisk jest, powiedzmy, mniej głośnych, ponieważ albo dopiero zaczynają tą drogę, albo na przykład wspierają tylko od czasu do czasu. Natomiast to zdecydowanie nie jest tak, że jesteśmy osamotnieni. Jest grupa, która faktycznie chce pomagać i pomaga bardzo skutecznie.
Jak powiecie, chodźcie, to oni idą i się nie zastanawiają.
Tak. Bardzo często tak właśnie jest.
No to dobrze. To dużo zdrowia dla nich i dużo siły.
Oczywiście.
To teraz znad rzek bałkańskich przenieśmy się bliżej królowej naszych rzek, Wisły, mojej także ukochanej, o czym tutaj parę razy już wspominałem i będę to wspominał do końca tego podcastu, który się nazywa Zdrowa Rzeka. Kiedyś powiedziałem Zdrowa Woda, ale to nie wycięliśmy tego, bo to jest podcast, w którym niczego nie wycinamy. Zresztą no, Zdrowa Rzeka, Zdrowa Woda, no dobrze mi się skojarzyło. Do Wisły wróćmy. Kilka lat swojego życia spędziłeś na środkowej Wiśle. Co tam porabiałeś?
Na Środkowej Wiśle. Na Środkowej Wiśle zajmowałem się badaniami ptaków. W zasadzie cały czas się zajmuję. Głównie tych ptaków, które gniazdują w korycie rzeki. Bo jak sobie... Właśnie, Iwona mówiła na poprzednim podcaście o tym, że rzeka to nie jest tylko koryto.
Tak? Tylko dolina też.
To jest cała dolina, tak. No i kiedyś było jeszcze gorzej, bo kiedyś przecież traktowaliśmy rzekę jako woda, która w niej płynie. Badaliśmy czystość wody tylko i wyłącznie chemiczną. W związku z tym nie interesowało nas to, czy ta woda jest czysta i płynie w betonowej rynnie, czy jest czysta i płynie w naturalnej rzece. Mhm. Teraz już wiemy, już coraz bardziej mamy to tak nakreślone, jest jakby taki konsensus społeczno-naukowy, że jednak rzeka to jest coś więcej niż tylko woda. I ten konsensus na szczęście także przeniósł się na aspekty prawa. Bo to też nie jest oczywiste, tak? Jakby te zapisy prawne często idą jednak z dużym opóźnieniem względem wiedzy naukowej, z małymi wyjątkami. I myślę, tutaj troszeczkę odbiegnę od twojego pytania.
Odbiegnij.
Z małymi takimi odstępstwami, jakim jest na przykład ramowa dyrektywa wodna, czyli taki unijny przepis, który ma już dobre 15, jak nie 20 lat, nie chciałbym skłamać, do sprawdzenia. Jeżeli porównamy ramową dyrektywę wodną z polskim prawem wodnym, no to się okazuje, że to są dokumenty, które leżą po prostu w innych epokach. I jeżeli wyobrazimy sobie Unię Europejską jako taki twór, który jest jednak dosyć ociężały, jest dosyć ciężały, a mimo tego był w stanie wyprodukować taki dokument, który mówi, że rzeka i woda są cenne dla samego faktu, że są. Tymczasem nasze prawo mówi o tym, że rzeka jest to, służy do odbioru wód opadowych.
Tak. Ograniczona została rola rzeki.
Funkcja rzeki została ograniczona.
Rzeka, wy odbierajcie tę wodę opadową i dziękujemy za uwagę.
Więc często prawo nie nadąża nad zmianami społecznymi i nad takim pojmowaniem, interpretacją społeczną i co powinno się zdarzyć, jak coś powinno funkcjonować. Ale są takie przypadki, na przykład właśnie woda jest takim przypadkiem, w którym jest zupełnie odwrót. I tutaj właśnie i ta ramowa dyrektywa wodna, unijny przepis jest dużo bardziej progresywny niż te nasze lokalne przepisy.
Mimo, że one tam ociężałe są w tej Brukseli, tak, wolno wszystko tak, robią, mielą siedzą,
strasznie wolno.
Ciężkie hajsy za to biorą, a jednak coś mądrego się im udało przy przypadku przynajmniej rzek napisać.
Ale dlaczego to poszliśmy w tę stronę?
No.
No właśnie, rzeka to nie tylko koryto, natomiast akurat jeśli chodzi o te ptaki, które ja badam i badałem w Dolinie Środkowej Wisły, są to właśnie ptaki związane z korytem rzeki. I nie bez przyczyny, ponieważ są takie koryta, jakie koryto ma Wisła na swoim środkowym odcinku, no nie zdarza się często na świecie, szczególnie znaczy w tym naszym świecie zachodnim. To są naprawdę kilka rzek zostało w takim stanie jak Wisła, czyli rzeka, która w miarę swobodnie może sobie płynąć, podcinać brzegi, czyli erodować, czyli zabierać z jednej strony zabierać piasek, a z drugiej strony go deponować i tworzyć na przykład takie odsypiska piaszczyste, tak zwane śródkorytowe, czyli łachy, wyspy.
I nie muszą tak robić pogłębiarki i barki, które coś przewożą z jednej na drugą stronę, tylko sama sobie z tym radzi.
I oczywiście nie jest aż tak pięknie, jakbyśmy chcieli, żeby było, ponieważ z drugiej strony Wisła jest silnie obwałowana i te wały przeciwpowodziowe są dosyć blisko rzeki. W związku z powyższym ta przyroda Wisły jest najciekawsza właśnie w tym nurcie. Być może dlatego właśnie, jak się siedzi nad rzeką, to jednak nad Wisłą, to jednak często siedzi się w tym odcinku, w tej fragmencie, który jest korytem rzeki. Mhm. No i potem są jeszcze jednak, jest troszeczkę poregulowana ostrogami, czyli takimi tamami poprzecznymi. W niektórych miejscach ma uregulowane brzegi takim nasypem kamiennym. To wszystko powoduje, że rzeka, która powinna móc się ruszać na boki, co chwila coraz bardziej skręcać, gdzieś tutaj podmywać jakieś tereny, odkrywać sobie nowe korytarze przejścia dla wody, ona już tego nie może zrobić. Ona już w tych takich ramach, które człowiek jej stworzył, została jakoś tam ustawiona. Ale w ramach tych ram całkiem sobie dobrze radzi.
Czyli ona jest taka, na długich odcinkach się potrafiła wyswobodzić, potrafi się prowadzić po swojemu, mimo że ludzie mają taką skłonność, o czym tu często mówiliśmy, żeby tą rzekę ujarzmić, tak? To ona ma jednak wiele, jak rozumiem, kilometrów takiej swobody.
Dosyć swobody, jak na rzeki europejskie, to prawda. Natomiast jeśli sobie pomyślimy, że kiedyś ta Dolina Zalewowa to było kilkanaście kilometrów szerokości i rzeka potrafiła tam wylać, a teraz sobie wyobrazimy, że w najszerszym miejscu między lewym a prawym wałem jest pewnie ze 2-2,5 kilometra, nie więcej, no to widzimy, że tutaj ten obszar, na którym ta rzeka faktycznie mogła pracować, jest dużo mniejszy.
Często to są w ogóle naprawdę krótkie odcinki, no wystarczy jechać siódemką na wysokości Modlina, tam jest rzeka, teraz to jest jej bardzo mało, mówimy o Wiśle, i tam kawałeczek za jej korytem już jest wał potężny, prawda? Więc ona tam nie poszaleje. No jak poszaleje, to już sobie...
No, ale za to w ramach tego koryta, co tam się dzieje na tej Wiśle?
Co tam się
Jakie
dzieje?
Tam cuda się dzieją na tej Wiśle?
To opowiadaj.
No, mamy ruszające się z roku na rok, przemieszczające się wielkie łachy piasku, które czasami pojawiają się w tych samych miejscach, bardzo często z roku na rok się właśnie lekko przesuwają, potem po kilku latach znowu wracają w to samo miejsce. Mamy takie wyspy stałe, zadrzewione, które kiedyś nazywano kępami. Są to chociażby Saska Kępa, czy Kępa Potocka, to są wszystko dawne wyspy, takie duże, zadrzewione, w miarę stałe, ale które też nie są tak do końca stałe, bo szczególnie wysoka woda potrafi je podcinać, zabierać fragmenty, no i wtedy ten nurt też potrafi jednego roku bardziej płynąć przy prawym brzegu, drugiego roku bardziej przy lewym brzegu. W związku z tym ten cały układ taki, powiedzmy, krajobrazowy, tego nazwijmy, jest jednak zmienny. Ale w ramach tej swojej zmienności jest zaskakująco stały dla ptaków. To znaczy ona przez to, że jest zmienna, jest właśnie stabilna. To jest ciekawe. To trochę jak z taką dziką puszczą, jak z Puszczą Białowieską, w której no być może jak spojrzymy na nią z takiej z odległości czasowej, tam nie wiem, 100 lat, no to te miejsca, gdzie starodrzew się będą zmieniały. Te miejsca, gdzie jakiś wiatr wywalił drzewo i zrobiła się jakaś luka, gdzie mogły nowe drzewa wzrosnąć, no one będą się zmieniały przestrzennie. Ale w sumie one zawsze gdzieś tam będą. Podobnie jest na Wiśle. W ogóle rzeka to jest taki bardzo dynamiczna w swojej stabilności. Przez to, że ona się cały czas zmienia, jest cały czas inna, a jednocześnie cały czas jest jakaś. Jakaś, jak w takim spojrzeniu z góry, ona cały czas ma te swoje elementy, które powinna mieć. Dlatego, że jest naturalna. I
ptakom to, że ona kombinuje, nie przeszkadza?
No nie, bo te ptaki, które takie właśnie są dla mnie przynajmniej najciekawszymi gatunkami wiślanymi, no to są często gatunki, które gniazdują właśnie na otwartych, piaszczystych wyspach. Takich małych ławicach piaszczystych, które wychodzą czasem pół metra nad wodę, czasem metr, no czasem trochę więcej, w zależności jaki ten poziom wody jest. No i tu mamy wszystko ptaki, część z tych ptaków to są ptaki, które gniazdują kolonijnie. Czyli ptaki, które sobie wymyśliły, że ponieważ tych odsypisk piaszczystych, tych wysp piaszczystych jest ograniczona ilość, ponieważ mamy drapieżniki, mamy kruki, mamy wrony, mamy lisy, teraz mamy norki amerykańskie, które też potrafią zrobić zamieszanie, no to będzie nam bezpiecznie, jak będziemy gniazdować w koloniach. I często są gatunki gniazdujące kolonijne, nie czerniaka trybitwy i mewy. Takimi wiślanymi gatunkami charakterystycznymi jest rybitwa białoczelna. Taki malutki ptaszek, który z Afryki do nas leci i właśnie gniazduje na takich piaszczystych wyspach. Jest rybitwa rzeczna, to taka bardziej pospolita, powiedzmy, z rybitw. No i też mamy różne gatunki mew. Mewa siwa, mewa srebrzysta, białogłowa, mewa śmieszka, której kiedyś było dużo więcej na Wiśle niż jest teraz. Trochę nie wiemy, co się dzieje, natomiast liczebność ewidentnie spada. Wśród nich mamy mewę czarnogłową, taki trochę rarytasik z południowej Europy. No i kupa mniejszych gatunków, na przykład sieweczka obrożna, sieweczka rzeczna.
Jakie piękne nazwy.
Tak, kiedyś nazywały się dżdżownik rzeczny albo dżdżownik obrożny. No i mój taki ulubiony gatunek, czyli brodziec piskliwy.
Brodziec
piskliwy.
Uwaga, powtarzamy, brodziec piskliwy.
Tak, brodziec piskliwy, co też nie jest do końca prawdą, ponieważ kiedyś nazywał się on kuliczek piskliwy, a obecnie w związku z pewnym uproszczeniem polskich nazw gatunkowych nazywa się po prostu piskliwiec. Natomiast po czesku nazywa się pisik obecny, czyli pospolity, czyli taki częsty. Po rosyjsku, nie chciałbym przekreślić wymowy, nazywa się pirwoznik, czyli taki przeprowadzacz, taki człowiek, który promem przejeżdża z jednej strony rzeki na drugą.
Ferryman taki.
Taki ferryman, tak, ponieważ jeżeli spotkamy piskliwca na niewielkiej rzece i go spłoszymy, to on wtedy sobie zrobi takie pi, 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 pi i przyleci na drugą stronę. I on za każdym razem będzie cię przeprowadzał z jednej strony na drugą. A nawet jest taka gra karciana, nazywa się Dureń, czyli inaczej Durak. Durak to jest taka pospolita gra dla wszystkich naszych wschodnich sąsiadów. I tam właśnie z jedną z takich figur, której się tak grze używa, to jest właśnie przeprowadzanie, czyli pierwodnoj, gdzie tam się karty przekłada kolejnemu graczowi.
Czy państwo w ogóle to słyszą, co ten nasz gość opowiada i jak pięknie opowiada? Ja tu sam siedzę, szkoda, że państwo tego nie widzą, z rozdziawioną gębą i słucham, co Marek opowiada. A słuchaj, bo powiedziałeś, że one dla względów bezpieczeństwa lubią tak gromadnie się gdzieś zebrać i co one, no rozumiem, jak to się mówi brzydko, w kupie siła, prawda? Że jak
oczywiście
coś i tam, nie wiem, zagraża im, to one sobie potrafią łatwiej z jakimś tam łobuzem poradzić.
Tak? No jeżeli przyleci taka wrona i będzie miała kolonię, nie wiem, 5 gniazd rybitwy rzecznej i 2 gniazda rybitwy białoczelnej, no to ona je po prostu zje. Przyleci druga, trzecia wrona, dwie wrony zabiorą na siebie złość ptaków, a trzecia przyjdzie i zje jajka. Natomiast jeśli ta kolonia jest duża, będzie liczyła 50, 70, 100, 150 par różnych gatunków, czasem więcej, no to już wtedy taki drapieżnik ma dużo, dużo trudniej, żeby tam się do tej kolonii dobrać. No i to wszystko działa do czasu. Bo trochę z tym naszym ekosystemem to jest trochę jak z takim wiadrem, które napełniamy szklanką. Mamy wiadro, ono jest puste, bierzemy szklankę wody, napełniamy. I napełniamy, 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 napełniamy. Dobra, ale w którymś momencie to wiadro już przestaje wytrzymywać i po prostu zaczyna się z niego woda wylewać. I nie wiemy, która z tych szklanek, którą wylaliśmy, to była ta, która przelała tą czarę. I teraz właśnie to jest trochę ze środowiskiem. My z tego środowiska korzystamy, bierzemy z niego dużo, 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 coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. I w którymś momencie ono nie wytrzymuje i pęka, tak jak pękło na Odrze. No i teraz my się zastanawiamy, jaka była przyczyna, że tak się właśnie stało. Jaka jest przyczyna załamania środowiska. No i teraz powiedz mi, która z tych szklanek wody, którą tam wlaliśmy,
to była ta. Ta ostatnia najgorsza.
Ta ostatnia, a może nie, może chodziło o tą pierwszą, a może o tą środkową.
Tylko ona musiała czekać, żeby eksplodować, tak, prawda? Co tam żeśmy z nią wlali.
No i właśnie jak sobie o tym pomyślimy w ten sposób, o środowisku, jak z niego korzystamy, ile możemy w niego włożyć tych złych rzeczy i w którym momencie ono pęknie. No i tak potrafi być właśnie w koloniach lęgowych. Pod Warszawą jest taki rezerwat, nazywa się Wyspy Zawadowskie. Zaraz obok niego jest drugi rezerwat, Wyspy Świderskie. I tam też w dalszym ciągu mamy kolonie lęgowe właśnie tych wszystkich gatunków ptaków. No i tam z kolei mamy niesamowity problem z presją ludzką, tak zwaną antropopresją, czyli z faktem, że ludzie, chcąc odkrywać przyrodę, wchodzą w sezonie lęgowym właśnie na tereny rezerwatów, wchodzą na te wyspy, te ptaki płoszą, one nie mają chwili spokoju, żeby te jajka wysiadywać, potem żeby ewentualnie pisklęta odchowywać. Do tego mamy silne drapieżnictwo właśnie na przykład lisa, wrony, ale często są to psy, które są, spacerują.
Przyjdą
sobie
z ludźmi, tak? Tak? Bo niech sobie piesek pobiega.
No i teraz tak, jeżeli taka kolonia lęgowa musi w ciągu dnia 38 razy podlecieć w powietrze, ponieważ przychodzi jakiś turysta, to ona nie ma szansy tych jaj wysiedzieć.
Nie ma czasu na porządne zakładanie rodziny.
A poza tym to jest idealny moment dla wrony, żeby ona po prostu mogła wtedy wejść i te gniazda
grasować.
No bo wrony się mniej boją ludzi niż rybitwy i mewy. W związku z powyższym mieliśmy w tym roku taką sytuację, że płyniemy na monitoring, podczas monitoringu ptaków, ponieważ prowadzimy z tym takim zespole, który prowadzi coroczny monitoring ptaków lęgowych właśnie Doliny Środkowej Wisły i tam dwa razy do roku liczymy wszystkie gniazdujące mewy, rybitwy, sieweczki, te gatunki właśnie związane z nurtem, czyli najcenniejsze gatunki dla Wisły, przynajmniej na tym odcinku. No i mamy sytuację, że płyniemy tam w poniedziałek i mamy kolonię około 40 par w sumie, i rybitwy rzecznej, i rybitwy białoczelnej. No to w związku z tym chcemy prowadzić aktywną ochronę, w związku z tym bierzemy taki pastuch elektryczny, taki sam, jaki się zakłada na zwierzęta, na pastwisku, więc bierzemy akumulator, płyniemy łódką na tą wyspę, żeby rozstawić to ogrodzenie. I płyniemy tam po dwóch dniach, no bo tak kwestie logistyczne wymagały, i tam tej kolonii już nie ma. I z tej kolonii 40 par zostało raptem 5 czy 6 par.
A pastuch jest dalej?
Nie, my dopiero z tym pastuchem jedziemy. Dopiero jedziemy tą kolonię
już
ogrodzić.
Tylko nie ma już czego ogradzać.
A jej już nie ma. Jest tylko pełno śladów ludzi, pełno śladów psów i wyjedzone przez ptaki drapieżne i lisy jajka. I mimo ogromnej pracy wolontariuszy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, którzy w tym roku naprawdę patrolowali ten teren no z niesamowitym zaangażowaniem. Poświęcili tam duże roboczo godziny, dniogodziny wręcz na tym, żeby w jakiś sposób tę kolonię tam uchronić. Trochę się udało zrobić. Udało się uratować chociażby lęk ostrygojada, takiego bardzo ciekawego gatunku. Och, to jest w ogóle biało-czarny, duży biało-czarny ptak z czerwonym dziobem. Nie bez powodu nazywa się ostrygojad, bo faktycznie akurat w naszych warunkach on lubi jeść szczerzuje, takie małe, otwierać i tam sobie czasem na wyspach znajduje się takie jego jakby kuźnie, miejsca, gdzie on po prostu widać, że to sobie tam siedzi i tam
Sprycioł
sobie,
taki jest
i tam sobie tam otwiera i sobie tam ma tą stołówkę, nie? Więc udało się trochę tych ptaków ochronić, natomiast no presja ludzi była tak silna, że większość tych kolonii po prostu nie dała rady. No i teraz pytanie, co jest tym czynnikiem przeważającym w tym momencie, w tamtym rezerwacie? No to będzie to zdecydowanie presja ludzi. Natomiast na innych odcinkach Wisły może będzie to jednak częściowa regulacja, która powoduje, że tych wysp się mniej tworzy. Może są to słabe, niskie warunki wodne, gdzie wody jest bardzo mało i wiele z takich wysepek, które do niedawna jeszcze były w nurcie rzeki, odcięte od lądu, teraz są dostępne już z brzegu, bo w tym roku mieliśmy niski poziom wody w zasadzie już od marca, kwietnia.
Czyli tak zwaną suchą stopą można przejść tam gdzie kiedyś było to otoczone wodą.
Tak. No i więc tutaj tych problemów jest ileś i chyba nie zawsze jesteśmy w stanie tak namierzyć ten jeden, a prawdopodobnie tego jednego nigdy nie ma.
Nie ma. Trochę już dotknęliśmy tematu liczenia ptaków, bo ty uczestniczysz w takich akcjach. Jak się w ogóle liczy ptaki? No i też powiedz, jak już policzycie, czy to wyniki tego liczenia są dla was zatrważające, a może wręcz przeciwnie, jesteście mimo wszystko w miarę spokojni, że te ptaki sobie ciągle radzą, mimo tego, że ten człowiek z tym swoim psem tam chce wejść, pospacerować, a przy okazji wszystko poniszczy. Jak to z tym liczeniem jest i z jego wynikami?
No dobra, technika liczeń jest bardzo zależy od tego, co się liczy. I myślę, że jeżeli zaprosiłbyś kogoś, kto liczy inne gatunki niż my liczymy, to by ci powiedział zupełnie inną historię.
A to opowiedz o swoich technikach.
No to jest tak z grubsza w ogóle o technikach. To jest tak, że niektóre ptaki liczymy, licząc na przykład samce, które śpiewają. W innym inne gatunki, które tokują, czyli mają takie swoje areny tokowiskowe, na przykład, nie wiem, dubelty, no to liczy się po prostu, ile samców na takim tokowisku śpiewa. W innym wypadku możemy na powierzchniach próbnych coś tam liczyć. A my, jeśli chodzi o te gatunki, które my liczymy, no to my po prostu penetrujemy wyspy. Oczywiście mamy na to wszystkie oczywiście papiery, żeby to robić zgodnie z prawem. I liczymy, ile jest gniazd, w ilu gniazdach są jaja, jakich gatunków. To wymaga trochę innych umiejętności, to trzeba umieć rozpoznać, czy to jajko jest rybitwy, czy mewy, a jakie rybitwy, a jakie sieweczki. No więc tutaj to wymaga jakby trochę praktyki. Natomiast no, polega na właśnie liczeniu faktycznie tych kolonii lęgowych. No a czasami tych ptaków, które pojedynczo gniazdują, bo też są takie przypadki. Więc jest to bardzo niesamowicie ciekawa przygoda, do której niestety nie możemy zaprosić wszystkich, ponieważ właśnie te ptaki, dlatego je liczymy dwa razy w roku, a nie 7 razy w roku, żeby po prostu dać im święty spokój. Są oczywiście w ramach projektów badawczych, konkretnych takich grantów, które mają coś odkryć. No jest czasem potrzeba, żeby częściej sprawdzać kolonie lęgowe. Natomiast my do celów monitoringowych, czyli do tego państwowego monitoringu środowiska, gdzie oceniamy liczebność właśnie w tej Dolinie Środkowej Wisły, wystarczy, że popłyniemy 2 razy i policzymy w 2 terminach, czyli jeden w maju, jeden w czerwcu, jak duże te kolonie lęgowe są, gdzie one są. I jakich gatunków.
No i teraz jaka jest sytuacja w krótkich, można powiedzieć w 2 słowach. Jest dobrze, czy w 3 słowach nie jest dobrze? Czy może coś po środku?
No, jak to wiadomo, dobrze już było, to wiadomo. Natomiast są takie miejsca na Wiśle, gdzie faktycznie te ptaki dostają strasznie po głowie. I w tym wypadku z także obserwacji wynika, że najbardziej dostają po głowie w tych miejscach, gdzie właśnie jest presja turystyczna. I teraz oczywiście jest problem z wieloma rzeczami. Z drapieżnictwem norki amerykańskiej, która potrafi być niezłym zabójcą i sobie świetnie odnalazła przestrzeń w naszym środowisku. Natomiast my już w związku z tym, że mamy tyle mamy, czyli nie za dużo. Ty i ja mamy całkiem nie za dużo lat, w związku z powyższym. My też nie pamiętamy, jak wyglądała Wisła lat temu 100. Więc to, do czego my porównujemy...
Nie pamiętam.
Nie pamiętam, ja też nie pamiętam. Ja nawet nie pamiętam, jak wyglądała 50 lat temu.
A ja pamiętam.
Jak przez mgłę pamiętasz?
Nie przez mgłę. Pamiętam, jak się budował most Grunwaldzki w Krakowie, oddany do użytku chyba w 73 roku. Mam takie pierwsze przebłyski, że on taki był już niedorobiony, ale ludzie oczywiście chodzili. Pamiętam też, jak już byłem żółtodziobnym, poczekaj, nazwa, żółtodziobny dziennikarz, to robiłem materiał z nadzakola Wisły, tam pod Wawelem.
Tam, gdzie była kiedyś plaża, której teraz nie ma?
Tak, tam, gdzie była plaża, tam była taka łacha. Ta łacha tam czasem się pokazuje w ogóle, jak jest na przykład mniej wody, albo Wisła tam sobie coś na tym zakręcie przyniesie, to tam się piasek pojawia. I wtedy z tych lat, to były lata 90., pamiętam, że robiłem taki materiał, przepraszam za dygresję, ale sobie tak fajnie gadamy, to teraz ty mnie będziesz słuchał.
Ja teraz słucham.
I rozmawiałem tam z wędkarzami ze Śląska, którzy tam przyjechali, żeby łowić takie fest, słuchaj, karpie, jakieś takie mutanty. Obrzydliwe te karpie były, ja już widziałem, bo oni już mieli te połowy zrobione. I mi tłumaczyli, że to jest w ogóle super miejsce dla nich, bo panie redaktorze, na Śląsku żadną rybę ja nie znojda. No bo rzeczywiście to były takie czasy, że tam wtedy do tej wody to
wszystko
szło. W ogóle było tak, że zasolenie Wisły tam w tym miejscu właśnie na zakręcie pod Wawelem było jakieś wielokrotnie wyższe niż w Bałtyku. Ja pamiętam dopływ taki nieodległy od Wawelu rzeki Wilgi. Ładna, śliczna rzeka. Ona była też w tych latach 80. i 70., które już pamiętam, ładna w cudzysłowie także z tego powodu, że zaraz przy jej ujściu do Wisły pracowała na pewnych obrotach garbarnia. Mm. I co ta garbarnia robiła? No jak to co robiła?
Kolory.
No to tak. I to niby fajnie wyglądało, bo tam cała tęcza płynęła. I ta tęcza się takim rozlewała, takim szerokim strumieniem w miejscu, gdzie ta wilga wpływała. Więc ta rzeka była traktowana jako ściek. Ale w tych 90-tych latach było tam wędkarstwo, były takie... No mówili ci wędkarze, no tam może trochę śmierdzi, ale to się potrzyma w jakiejś wodzie i da się to zjeść. Bo ja w ogóle pytam, czy oni to jedzą. No oczywiście, że jedzą. Więc ja pamiętam tej Wisły z rozmaitych okresów. Teraz mam wrażenie, że to jest w ogóle niebo a ziemia mimo wszystko, tak?
Kolektor Mociński w Warszawie, nie wiem, czy ty pamiętasz te lata, kiedy nie było oczyszczalni ścieków i cała lewobrzeżna Warszawa spuszczała ścieki prosto do rzeki.
O matko.
I tak po prostu, prosto.
Wszystko, wtedy pewnie jeszcze mieszkałem w Krakowie, to nie
wszystko,
pamiętam.
co jak spuściłeś wodę w
co
toalecie.
Co tam człowiek zrobił, to...
Wszystko tam prosto tym kolektorem Mocińskim zasuwało prosto do rzeki. Też tak było. I to było dosyć niedawno.
Ale teraz chyba mimo wszystko... No bo rzeka ma, jak każdy organizm, jak się jej bardzo nie przeszkadza, taką możliwość, żeby się jednak odrodzić. Taka nawet sama z siebie, tak? No to chyba nie jest najgorzej mimo wszystko z tą Wisłą na tle na przykład innych rzek.
No właśnie to jest ciekawe, czy jest w stanie się odrodzić. No na pewno no. Te rzeki naturalne, których są wszystkie procesy prawidłowo działające. Mhm. Od takich najprostszych procesów chemicznych, potem do takiego całego układu, tych wszystkich mikroorganizmów, mniejszych organizmów, potem do tych dopiero na górze. Te ryby są na samym końcu tej drabiny pokarmowej tego ekosystemu rzecznego. Więc jeżeli ta rzeka jest naturalna, jest natleniona, a ona wtedy będzie natleniona, kiedy nie będzie wyprostowanym rowem, tylko będzie mogła sobie mieć zakręty. Mhm. Ten ruch turbulentny będzie, który tam woda na zakrętach będzie tak sobie świdrować i ona tam będzie się wtedy napowietrzać. Będzie naturalne dno, na przykład na Wiśle piasek, na tej środkowej Wiśle, który idealnie filtruje, robi. Tak. Nawet ktoś kiedyś wyliczył, że to są jakieś setki tysięcy złotych rocznie. Plaża nam płaci, jakby my bierzemy z niej te korzyści. Mhm. To są naprawdę setki tysięcy złotych rocznie za kilometr wiślanego piasku, który filtruje nam wodę.
Robi za nas robotę.
Robi za nas robotę, tak. No i teraz, jeżeli ta rzeka jest w miarę naturalna, to ona będzie w stanie się prędzej czy później odrodzić pod warunkiem, że zmniejszymy ten poziom stresu, który my jej dajemy. Mhm. Jeżeli te negatywne presje zmniejszymy, to ona będzie zacznie się odradzać. Jeżeli nie zmniejszymy tych negatywnych presji, no to na jakiej podstawie mamy sądzić, że ona będzie się odradzać?
No nie poradzi sobie sama.
Rzeki górskie są w stanie po jakichś takich programach regulacyjnych, które je totalnie niszczą, przy powodzi gdzieś tam się odbudowywać i wracać do takiej naturalności. Rzeki nizinne najczęściej nie mają takiej siły. Ta woda nie ma takiej siły, że jeżeli rzeka nizinna zostanie przekopana w rów, no to nie wiem, ile zajmie jej wrócenie do takiego, powiedzmy, krętego charakteru. To będzie 100 lat, 200 lat, 300 lat? Trudno powiedzieć. Dlatego rzeki nizinne, które zostały wyprostowane do poziomu właśnie prostego, przekopanego rowu, żeby je przywrócić do naturalności, my musimy to zrobić. My naszymi rękami. Nie możemy tylko przestać je niszczyć i zatrzymać tę presję, chociaż zatrzymanie tej negatywnej presji jest pierwszym jakby takim niezbędnym krokiem, który należy zrobić przy renaturyzacjach. Natomiast już jesteśmy na tym etapie zmiany środowiska, że my musimy aktywnie przywracać coś, co zniszczyliśmy.
Ale są też takie momenty, to znowu wróćmy do Wisły, że ona no na jej ostatnim odcinku nie płynie tak, jak sobie kiedyś natura ułożyła, tylko płynie w przekopie uczynionym, prawda? No, ręką ludzką. I teraz powiedziano, droga Wisło, teraz będziesz płynęła tak, jak my ludzie chcemy. Proszę tędy tym przekopem. Ale co się stało po latach, że on ten przekop, znaczy ona jakoś się polubiła z tym przekopem chyba, może to jest złe słowo, ale koniec końców jest tak, że to miejsce jest na przykład otoczone ochroną, opieką ze względu na ptaki, czyli może być też tak, że nawet coś, co człowiek dla tej rzeki zrobił nie zawsze mądrego, ona sobie z tym radzi jakoś tam.
No to ja ci tak odpowiem. To jest coś, co tutaj zacząłem taki wątek, ale go nie skończyliśmy.
To przeze mnie pewnie.
Nie, ja gdzieś tam popłynąłem pewnie.
To jest ten podcast.
Jak się płynie, to tam się nie wiadomo, gdzie się dopłynie.
Dobra, płyniemy.
W ogóle w płynięciu chodzi o płynienie, a nie o dopływanie.
No, żeby gdzie tam dopłyniemy.
Ale z drugiej strony, tak, bo z drugiej strony, nie wiem, czy pamiętasz, jak Alicja w Krainie Czarów zapytała się, gdzie mam dojść, gdzie mam pójść, którą drogę mam wybrać, a któryś z bohaterów, nie pamiętam który, zapytał, a dokąd chcesz pójść? Ona mówi, nie wiem. On mówi, no to jak nie wiesz, dokąd chcesz pójść, to jak mam ci powiedzieć, w którą stronę masz iść?
No właśnie.
I my tak trochę...
A my tak trochę...
Trochę tak chcemy właśnie.
Takie Alicje.
Tak, tak, tak.
Podcast Alicja w zdrowej rzece.
W zdrowej rzece, która ma płynąć, ale nie do końca wiemy, dokąd to nas dopłynie.
Uwaga, teraz porządkuję. Prowadzący postanowił wziąć tę sprawę całą za twarz. Opowiadajmy o przekopie.
No dobra. No, nie mamy punktu odniesienia względem przyrody, której nie znamy. Pierwsze fotografie takie, które mogły być wykonywane przez ludzi tak pospolicie, to był początek XX wieku. Kiedy te aparaty trafiły do rąk ludzkich, wtedy można było robić nie tylko zdjęcia, można było łatwo, ale także w jakichś takich okolicznościach typu pierwsza komunia i msza święta, tak? No możemy się posługiwać pewnymi obrazami, jeszcze powiedzmy, nie wiem, z XVII wieku, coś takiego, XVIII, natomiast tych materiałów jest mało. I my de facto, a my w swoich głowach porównujemy to, co widzimy teraz z tym, co już kiedyś widzieliśmy. Czy jesteśmy w stanie odnieść się do tego, jak wyglądało środowisko za naszego na przykład dzieciństwa. Dla niektórych to było 30 lat temu, dla niektórych 5 lat temu, a dla nikogo z nas to nie będzie 200 lat temu. W związku z tym my nie mamy punktu odniesienia, jak rzeki wyglądały, jak wyglądała przyroda rzek 200 lat temu. W związku z tym my odnosimy to, co widzimy, do stanu, który jest już patologiczny. I teraz, przyroda nie lubi próżni, ona zawsze sobie coś znajdzie. Jak wybetonujesz sobie łąkę, po prostu zrobisz jeden wielki asfalt, na tym asfalcie też coś będzie. Mhm. Zawsze coś będzie. Mhm. Tak działa przyroda. Ale czy to znaczy, że mamy wszystko betonować? No nie. I teraz ujście Wisły jest objęte ochroną rezerwatową, ponieważ tam są ptaki. Ale skąd wiesz, czy lat temu 300, kiedy ten przekop nie był wykonany, takich miejsc nie było 100 lub 200 w tej okolicy.
Nawet bym powiedział, że na pewno były.
A takie miejsca, które my teraz chronimy, w skali tamtej przyrody były totalnie marginalne, były nieistotne, ponieważ było 100-200 miejsc, które były ważniejsze dla ptaków w tamtym momencie.
Zresztą, że na sobie tamta Wisła wpływa rozmaitymi odnogami.
Tak,
prawda?
My to chronimy, bo to jest ostatnie, co nam zostało. Nie tylko dlatego, że to jest wartościowe. To jest wartościowe przyrodniczo z naszej perspektywy świata, w którym my teraz żyjemy.
Ale tam się oczywiście też ludzie próbują, mówimy o tej Łasze, prawda, wywalić swoimi buczorami i pewnie z psami, chociaż jest tam napisane wyraźnie, dalej już nie idziemy. Bo można sobie zrobić wycieczkę wzdłuż tego kanału, sam kiedyś taką odbyłem, no ale jest pewien taki moment, że już dalej nie wchodzimy. Co jak rozumiem, nie wszystkim wystarczy taka informacja.
Nie wiem, czy oglądałeś film o Simonie Kosak.
Nie.
Jestem świeżo po filmie. No i tam właśnie jest takie ładne zdanie Simony Kosa, która mówi o tym, że my człowiek musimy podzielić się tą przestrzenią z przyrodą i bardzo często jesteśmy w stanie, możemy się nią podzielić bez specjalnego kosztu dla nas. No i teraz wyobraź sobie, że na tym ujściu Wisły jest zamknięty odcinek plaży długości, to nawet nie jest kilometr.
Nie, to jest,
to jest 500 metrów tak. Być może. W związku z tym mamy 400 kilometrów polskiego wybrzeża, na którym zakaz wstępu jest powiedzmy na 500 metrów. Mhm. To trochę upraszczam, ale tak? Mhm. I tam na ujściu Wisły jest obóz obrączkarski, w którym także bada się ptaki, obrączkuje je, robi różne tego typu rzeczy. I jednocześnie pilnuje się tego rezerwatu, żeby właśnie ludzie nie wchodzili. Mhm. Jakie są awantury, że człowiek nie może wejść na ten 500-metrowy odcinek wybrzeża. Ile tam jest awantur, ile tam jest krzyków, ile tam jest próby przekroczenia płotu, który jest zrobiony po to, żeby ludzie nie wchodzili, żeby te ptaki miały dla siebie właśnie trochę przestrzeni i oddechu. W związku z tym, jeżeli mamy 400 km rzeki wybrzeża, a nie jesteśmy w stanie nawet pogodzić się z tym, że musimy oddać 500 metrów ptakom,
no to, to
gdzie my jesteśmy?
Wyspą Sobieszewską przejechać, nie wiem, 3 km, wjechać drogą, do której wolno wjechać, i wyjść na plażę szeroką, długą, no wszystko jest w zasięgu, nie? Lepiej tam, gdzie nie wolno.
No to jest tak, że jakby my zostaliśmy nauczeni, że my nie potrzebujemy się samoograniczać względem przyrody. Mhm. I to jest to. I co jakiś czas ta przyroda nam daje taką właśnie żółtą kartkę, czasami czerwoną. Zobacz, że przecież przez długie 100 lat pewnie albo lepiej traktowaliśmy powietrze jako zasób, który jest nieskończony. Można było do tego powietrza wszystko wrzucać. Potem się okazało, że jednak to nie jest prawda. Że po pierwsze umieramy na raka płuc, chorujemy na różne inne choroby. No okazuje się, że ten dwutlenek węgla, który wrzucamy, nie jest nie bez znaczenia. Ba, w zasadzie jest to teraz jeden z zmiany klimatu, będą głównym czynnikiem, który będzie niszczył nasze rzeki, naszą przyrodę. Ponieważ środowisko nasze przekształcone dosyć silnie przez człowieka straciło taką elastyczność, możliwość dostosowywania się do tych zmian, które są. Te zmiany są dynamiczne, te zmiany są bardziej dynamiczne niż kiedykolwiek w ostatnich pewnie milionach lat, a my do tego jeszcze to środowisko zmieniamy i ograniczamy tą możliwość środowiska do przystosowywania się poprzez że naszymi regulacjami projektujemy je, aby spełniało nasze oczekiwania w danym świecie. Ale za 5 lat ten świat będzie inny. My projektujemy rzeki, no to jest niestety prawda, po to, żeby przeniosły ileś tam wody, bo ktoś obliczył, że jak spadnie deszcz, to tyle i tyle wody będzie nią płynęło. My ją projektujemy, regulujemy, ale za 5 lat, w związku ze zmianami klimatu, to będzie zupełnie, te obliczenia będą do śmietnika.
Do szuflady. Tak.
Bo ten świat będzie zupełnie inny. I my zamiast dać przyrodzie miejsce, żeby ona jednak w naturalny sposób była elastyczna względem tego świata, który się zmienia, my właśnie projektujemy ją na tu i teraz. A za 5-10 lat to będzie zupełnie inny świat. I wydaje mi się, że może się mylę, ale tak z perspektywy ostatnich kilkuset lat żyjemy w bardzo dynamicznym świecie przyrodniczym, jeśli chodzi o zmiany klimatu właśnie. Można było kiedyś zaplanować sobie rozbudowę żeglugi śródlądowej i budować jakiś kanał żeglugowy przez 50 lat, ale miało się świadomość, że za 50 lat te warunki, w których on będzie funkcjonował, będą takie same. My próbujemy teraz budować jakieś kanały żeglugowe, nie wiedząc, jakie warunki będziemy mieli za lat 5, tak. A nie za lat 10. I to musimy wreszcie wziąć pod uwagę także ten czynnik, ten aspekt.
To znowu do Wisły wskoczmy, bo przypominam, jesteśmy w podcaście Zdrowa Rzeka. Czy Wisła jest, jaki jest jej stan? O, czy można by było o niej powiedzieć, upraszczając, że ona jest zdrowa albo chociaż w nie najgorszej kondycji?
Oj, to jest strasznie trudne pytanie.
Wiem, bo ona jest długa, tak? Ona ma różne odcinki. No, to jest, ja pytam jako gość, który się tych tematów uczy dzięki wam, dzięki rozmówcom. No ale tak upraszczając, co też bywa takim dziennikarskim problemem, takie upraszczanie, to jak z tą Wisłą jest? Zdrowa, niezdrowa? Daje radę? Albo na niektórych odcinkach zdrowa, a na niektórych bardzo obolała?
To jest naprawdę trudne pytanie, ponieważ to znowu wracamy do tego poziomu, jaki jest punkt odniesienia, kiedy rzeka jest zdrowa, tak? Bo jeżeli chodzi o to, że odtwarzają się na niej wyspy, odtwarzają się na niej ławice, że ten nurt sobie kursuje, no to jest bardzo fajnie, bardzo fajnie. Jeśli pomyślimy sobie o tym, że mamy zaporę we Wrocławku, która jak została zbudowana w 1969 roku, to w zasadzie nie jest drożna dla ryb. Ostatnio tam wyremontowano przepławkę, ale poziom jej działania tak jest śmieszny. Czyli tam takie urządzenie, które pozwala teoretycznie rybom...
Żeby sobie ryby tam tak przepłynęły.
No to wyobraź sobie, że w tym swoim Krakowie mogłeś przed rokiem 69 łapać łososie.
Nie mogłem, bo ja się urodziłem w 69.
No to ty nie mogłeś. Ale twój tata,
serio?
Mama... Dziadek, babcia mogli łapać łososie w tej Wiśle. No teraz nie mogą. No nie. W zasadzie wszystkie ryby migrujące, dwuśrodowiskowe, łosoś, nie wiem, troć wędrowna, w zasadzie węgorz, no nie wiem, jesiotr, którego też już przecież nie ma i w zasadzie wyginął. Teraz próbujemy go odtworzyć niczym żubra. Tak, to jest taki żubr rzek, ten jesiotr.
Wśród ryb.
Tak. No to jeżeli pod tym względem powiemy... Spojrzymy na tą środkową Wisłę względem ryb dwuśrodowiskowych, no to możemy powiedzieć, że ona jest martwa, bo ta jedna zaporę we Wrocławku ją całkowicie zabiła.
Dwuśrodowiskowe, czyli takie, które żyją tu i tu, i
tak,
w morzu,
i w morzu, i w rzece, tak. No więc jeżeli z drugiej strony spojrzymy sobie na krajobraz koryta, no jest świetny. Jeżeli spojrzymy sobie na obwałowania, jak ta rzeka jest jednak zamknięta w tych wałach, a czasami w regulacjach brzegu, no to jest bardzo źle. Jeżeli zobaczymy sobie na wyniki monitoringu tego odcinka powyżej od Warszawy, który mówił na przykład o stanie mikroorganizmów, no to wynika, że jest naprawdę słabo. Jeśli weźmiemy sobie jakieś wskaźniki, które mówią o czystości wody, to często jest całkiem dobrze. Więc tutaj chyba to pytanie należałoby zadać względem czego i dla kogo.
Okay.
Trochę w ten sposób.
Dobra, to ja tego pytania nie zadam, bo byśmy sobie zrobili 17 odcinków o tym prawdopodobnie, a masz tak gadane i tak ci płyną te wiadomości jak w porządnej rzece. Słuchaj, jesteś też strażnikiem rzek. To jest taka ważna funkcja. Byłeś wiodącą osobą w ogóle w projekcie WWF, w którym to właśnie ten strażnik rzek był prowadzony. To był projekt Los Rzek w Twoich rękach, hasło przewodnie. Od czego się to zaczęło? Kto w tym projekcie uczestniczył? Czym się zajmowaliście? Teraz się możesz trochę pochwalić.
No to był taki projekt, który starał się zaangażować wolontariuszy w ochronę rzek. I akurat w czasach, kiedy ja tam go prowadziłem, całkiem spory nacisk kładliśmy na bariery. Ponieważ znowu te aspekty zniszczenia rzek są bardzo, bardzo wszechstronne. Natomiast jednym z takich ważnych i wbrew pozorom dosyć prostych do naprawienia aspektów są przegrody, są bariery. Czyli takie przegrody poprzeczne, które blokują ci transport sedymentów, czyli tego całego, tych piasków, mułów, co tam w rzece siedzą, ruch organizmów w górę rzeki, w dół rzeki. No i to jest znowu ciekawa sprawa, ponieważ to jest coś, o czym się do tej pory nie mówiło w Polsce za dużo, albo mówiono tylko w bardzo wąskim gronie osób, a dzięki też naszej pracy, natomiast uważam, że to jest praca wielu społeczników zajmujących się rzeką, taka kolektywny efekt, że zaczęło się o tym mówić głośno, o tym, że prawdopodobnie w Europie mamy jedną barierę na kilometr rzeki. Wyobraź sobie...
To jest potężne zagęszczenie.
Potężne zagęszczenie. I są takie odcinki w Polsce, które są w zasadzie wolne od barier. Takim fajnym przykładem jest Warta. W zasadzie Warto można popłynąć aż do morza, bez żadnej przegrody. Na Wiśle mamy pierwszą przegrodę we Wrocławku i to jest chyba największy niszczyciel przyrody rzek w Polsce. To jest właśnie zapora we Wrocławku. ale są takie rzeki, szczególnie górskie, gdzie masz zapory co 200 metrów, co 300 metrów, co 400 metrów. Średnio wychodzi, że takich barier na rzekach naprawdę jest prawdopodobnie mniej więcej co kilometr średnio jest jedna bariera. I co było śmieszne, to że tych barier najczęściej nie ma w ewidencjach, albo w ewidencjach państwowych jest 20% tych barier. Resztę barier szukali nasi wolontariusze. I to był taki fajny sposób pokazania rzek i też wyjścia na te rzeki. Ponieważ jakby nie jesteśmy w stanie chronić przyrody, jeśli nie mamy względem niej jakiegoś emocjonalnego takiego
podejścia.
Tak. Mhm. Jednak to musimy serduchem trochę zadziałać. Mhm. Staramy się myśleć głową, tutaj naukowcy, prawnicy, ale jednak to serducho.
Musi być ten taki społecznik, taki może bez backgroundu, ale z sercem
tak.
gorejącym.
I to gorejące serce potrafi naprawdę zdziałać cuda. I wydaje mi się, osoby, które na różnym poziomie angażują się w ochronę przyrody, to są osoby, które właśnie mają do niej serce. Mhm. Ale najfajniejsze jest to, że to serce można znaleźć. To nie jest tak, że trzeba się z tym sercem urodzić.
Można sobie wykształcić.
Można sobie wykształcić. Można się czymś zainteresować, pójść na tą rzekę, zobaczyć pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą, dziesiątą, trochę o nich poczytać, znaleźć swoją rzekę, na którą chce się być częściej, starać się tak związać swoją emocjonalność z tą danym odcinkiem rzeki. I okazuje się, że wtedy naprawdę każdy z nas może być takim lokalnym społecznikiem chroniącym rzeki.
Teraz apel prowadzącego ten podcast Zdrowa Rzeka. Ludzie, ruszcie wiadomo co nad rzekę, nad wodę. Pomyślcie, jaka ona jest dla was ważna. Może tam znajdziecie gorące serce.
Pokochajcie wodę.
Dla niej. Pokochajcie wodę.
A często nie wiemy, szczególnie jak nie mamy takiego przygotowania merytorycznego, a większość z nas nie ma i większość z nas nigdy nie będzie miała. I to jest okej.
Okay. Nie ma obowiązku.
Nie ma obowiązku, to jest super. Naprawdę to z tym naprawdę można wiele zdziałać. Ja sobie próbowałem wymyślić, w jaki sposób opowiedzieć ludziom, jaka rzeka jest rzeką zdrową. Bez znajomości roślin, bez znajomości, bez posiadania takiego przekrojowej wiedzy na temat rzek i posiadania w głowie, nie wiem, 200 różnych wzorców rzek i dopasowywania tego, na którą jesteś, do jednego z tych 200 wzorców, gdzie on się znajduje. No to wymyśliłem coś takiego, że rzeka jest zdrowa wtedy, kiedy jest ładna i wtedy, kiedy chcemy do niej wejść i wtedy, kiedy możemy do niej wejść. Są takie trzy rzeczy.
Fajna definicja.
Wyobraźmy sobie, że jesteśmy na spacerze z psem i wyobraźmy sobie, że jesteśmy nad rzeką, na którą jest po prostu ładnie, w której jest woda, do której mamy ochotę wejść, mhm. i mamy do tego możliwości, czyli mamy nieuregulowane brzegi, nie mamy wysokich skarb takich betonowych, nawet nie mamy takich, jak jest w kanałach w środku miasta, faszyny takich podków faszynowych, które też nie pozwalają nam do tej rzeki wejść. Tworzy się taka granica między lądem a wodą. Bo w ogóle w takiej wizji regulatorów rzek jest to, że rzeka to jest tam, gdzie jest woda, zaraz obok jej nie ma. To, co my wszyscy próbujemy mówić, że tak się nie działa, to nie jest zero-jedynkowe. Tam, gdzie nie ma wody, to ona za chwilę będzie. To przejście między wodą a lądem jest bardzo płynne i często te środowiska, takie muliste brzegi rzek, to są takie skrawki, te miejsca, gdzie ta woda chwilę się podniosła, chwilę opadła, bardzo wąskie fragmenty ekosystemów, ale one są kluczowe. Więc jeżeli trafimy w taką rzekę, gdzie właśnie mamy do niej ładne zejście, nie mówię ładne znaczeniu plaża miejska, ale
cudne.
Takie, które po prostu jest możliwe do wejścia, no to wiemy, że to jest rzeka, która jest fajna. Tak sobie o niej pomyślmy.
To dobra definicja zdrowej rzeki. A dzisiaj króluje u nas królowa rzek, czyli Wisła, a to poświęćmy kilka zdań tej, tak powiem, biednej Odrze. Czy myślisz, że po tym, co się z nią stało, po tej jej, no niektórzy mówią śmierci, ona da radę, bo może trzeba jej też pomóc, żeby ona tą definicję, a przynajmniej do tej definicji, twojej definicji zdrowej rzeki się zbliżyła? Za jakiś czas, za ile, czy kiedykolwiek?
No to chyba tutaj odpowiedź już padła w naszej rozmowie dzisiaj. Czyli pierwsze, co musimy zrobić, to ograniczyć tą presję, te presje, czyli te wszystkie czynniki, które negatywnie na nią wpływają, je po prostu obciąć, ograniczyć je. Bo jeżeli my ich nie ograniczymy, to taka sytuacja będzie się powtarzała regularnie. Mhm. Teraz pytanie, czy jest wola chyba polityczna do tego, żeby to zrobić? Bo to, że jest wola społeczna, to my doskonale już to wiemy. Teraz pytanie, czy jest wola polityczna, żeby taki wprowadzić zmiany, żeby właśnie te czynniki stresogenne dla rzeki ograniczyć. I pytanie, czy my się nauczymy dzięki tej katastrofie, że jednak trochę inaczej tymi rzekami musimy z nim pracować.
Nawet taka katastrofa może mieć coś na końcu dobrego, jeśli tak można powiedzieć. Tak, taka ofiara Odry, żeby nie poszła na marne.
Tak, jest to trochę ofiara i jeżeli to zostanie dobrze skonsumowane i zostaną wyciągnięte wnioski, to naprawdę może być przełom dla polskich rzek. Pytanie, czy będzie? No to patrzymy, będziemy obserwować. Czy ona kiedyś wróci do jakiegoś stanu? No tak, tylko jakiego stanu? Jaki to będzie stan?
Tymczasem szykuje się więcej takich dramatów, bo teraz porozmawiajmy chwilę o tym, o czym teraz, działając w Ogólnopolskim Towarzystwie Ochrony Ptaków, przy czym siedzisz. To jest temat E40 i nie mówimy tu o drodze szybkiego ruchu E40, takiej asfaltowej czy betonowej, tylko o pomyśle, który zakłada, że będzie można od Bałtyku do Morza Czarnego rzekami popłynąć, ponieważ nie jest to możliwe albo nie w takim sensie, jak się wydaje tym, co to wymyślili, tylko trzeba tym rzekom właśnie nie pomóc, tylko trzeba je tak ujarzmić, żeby taki szlak zrobić. No i to jest chyba coś, co może i fajnie wygląda, bo oj, będziemy sobie mogli przepłynąć z Morza Czarnego do Bałtyku, świetnie. Po drodze zamordujemy ileś rzek, prawda?
No tak, no pytanie po co?
Po co?
Pytanie po co? No właśnie to jest w ogóle ciekawa historia, ponieważ większość ludzi nie wie w ogóle, że taki pomysł jest, albo traktuje go, że tak absurdalny, że nigdy się nie wydarzy.
Ja się przygotowując do tej rozmowy z tobą, też się o tym dowiedziałem, że E40 to nie jest tylko jezdnia przecinająca Polskę ze wschodu.
Tak, to jest taka wizja drogi wodnej, która właśnie połączy Bałtyk z Morzem Czarnym i to nie będzie wizja rzeki, którą będą sobie pływały żaglówki, i łódki, tylko to jest wizja, w której będą pływały ogromne 100-metrowej długości barki o zanurzeniu 2,5 metra, wożące tysiące ton towarów na swoich plecach. I żeby to zrobić, to musimy zabić całą Wisłę. Musimy w zasadzie zabić Prypeć. I rzeki białorusko-ukraińskie, wszystkie polskie rzeki. Musimy przekopać 160 km kanału między Dęblinem a Brześciem. Przez środek pola, częściowo gdzie Dolinie Wieprza, częściową doliną Tyśmienicy. Nie wiadomo skąd wodę na to weźmiemy, ponieważ była zrobiona ekspertyza, która wskazuje na to, że nawet jak wykopiemy ten kanał, to nie bardzo wiadomo skąd woda w tym kanale będzie miała być, a jeżeli ona będzie, to spowoduje osuszenie terenu na wiele tysiące hektarów.
Tak.
W sytuacji, w której mamy suszę, tam są tereny rolnicze.
Tak.
Pierwszym elementem...
Woda jest tyle, ile jest, prawda?
No. Wody jest tyle, ile jest, wody będzie mniej. To jest to. To jest jakby cały czas tutaj poruszamy się już w tym bardzo dynamicznie zmieniającym się środowisku związanym właśnie ze zmianą klimatu, że wody będzie coraz mniej. I teraz pierwszym elementem budowy drogi wodnej, która też nie wiadomo po co miałaby być zbudowana i co miało być nią transportowane. Ostatnio nie wiem, czy rzucił ci się w oczy taki materiał z jednej z telewizji. Ona jest raczej internetowa, chociaż głowy nie dam. Ja z człowiekiem bez telewizora to trochę mi się te światy mylą. I tam jeden z redaktorów, nie wymienię nazwiska, mówił o tym, że musimy tą drogę wodną zbudować, bo dzięki temu będziemy transportować towary z Chin. Właśnie nie naokoło statkami morskimi, tylko właśnie tą drogą wodną. Tylko chyba nikt się go nie zapytał, w jaki sposób wcześniej te towary z Chin mają trafić nad Morze Czarne, ani dlaczego, skoro już tam są, to nie mogą wsiąść na pociąg te towary.
No,
i w ciągu 4 dni dojechać do Gdańska, ponieważ drogą wodną będzie się płynęło jakieś 2 do 2,5 do 3 tygodni. W związku z tym, jeżeli chcemy otworzyć taki szlak towarowy, no to wykorzystajmy kolej. Puśćmy towary w 4 dni, przyspieszmy ruch na granicy, zainwestujmy jakieś tam pieniądze w kolej cargo, żeby ją unowocześnić, żeby ją usprawnić i miejmy ten szlak towarowy gotowy za lat 5.
Zwłaszcza, że pomysł, żeby kolej mocno uczestniczyła w takich kwestiach transportowych jest stary jak świat, choćby akcja Tiry na tory, prawda?
Oczywiście.
Wcale nie jest głupia akcja. No.
To jest bardzo mądra akcja, szczególnie że w związku z tym, że jednak technologia się zmienia, no to transport kolejowy jest bardziej ekologiczny niż rzeczny, nawet w aspekcie emisji dwutlenku węgla. Przecież te barki, które pływają, to nie płyną z nurtem rzeki.
Nie.
Są ogromne silniki. No i teraz licząc na ten taki tonokilometr, to się daje się nazywa jednostka, no to ten transport kolejowy jest mniej wydziela dwutlenku węgla niż transport rzeczny. I jesteśmy w stanie w ciągu małych kilku lat przy dobrej inwestycji, dobrej tutaj zarządzaniu tą sprawą usprawnić ten transport kolejowy. No ale bo możemy inwestować setki miliardów złotych w jakąś wizję, mrzonkę, która może powstanie, może nie powstanie nigdy, może powstanie za 50 lat. A jeżeli powstanie za lat 50, no to już będziemy, nie wiemy, w jakim będziemy etapie świata. Co tam się
nie być, co tam wlać do tego.
Co tam wlać, skąd dokąd prowadzić. Natomiast pierwszym etapem jest zapora w Siarzewie, czyli taki stopień wodny tuż poniżej Włocławka, czyli też już na Dolnej Wiśle. I te plany są bardzo zaawansowane. Do tego stopnia zaawansowane, że nawet był przetarg na zaprojektowanie tej inwestycji. Ten przetarg jakby nie został sfinalizowany, natomiast pewnie za chwilę pojawi się nowy. I jeżeli zbudujemy my jako kraj zaporę w Siarzewie, co jest sprzeczne już naprawdę z tyloma przepisami krajowymi, unijnymi, no ale jak się nie da.
Co tam się nie da?
No da się. Po co?
Tam ma plus.
Potem usłyszymy, że to po prostu jest symbol. Tylko tak. Ten symbol nie będzie kosztował tym razem 2 miliardów złotych, tylko będzie kosztował pewnie 10 miliardów złotych. Tak. Plus jeszcze nam po prostu zabetonuje tą Wisłę już na amen. Więc tak, jest taki pomysł, żeby...
I on właśnie... naprawdę wygląda, że znaczy, że są ludzie, którzy by go chcieli po wymyśleniu realizować.
Jak najbardziej. Jest grono osób, które bardzo chce go zrealizować. I teraz tak... Inwestujmy w rzeki, wrzucajmy w rzeki nieskończone ilości pieniędzy, wykorzystujmy w rzekach koparki, kopmy w rzekach, ale po to, żeby je renaturyzować, po to, żeby znowu wykrzywiać wyprostowane koryta, po to, żeby niszczyć zapory, po to, żeby rozbierać te progi, które często są niepotrzebne albo nie wiadomo po co są. Przebudowujmy te progi, które są potrzebne, tam gdzie piętrzenia są niezbędne, przebudowujmy je w taki sposób, żeby były drożne dla rzeki i drożne dla organizmów wodnych. Wchodźmy, pracujmy w rzekach. Róbmy to dla dobra rzek, dla dobra nas wszystkich. A przestańmy ładować pieniądze w to, żeby rzeki niszczyć i je regulować.
Powiedziałeś, że tam fragment tego nieszczęsnego E40 przebiegałby po Prypeci chyba. Mało kto z nas, nie siedzących w temacie rzek, zdaje sprawę, że to jest chyba praktycznie ostatnia taka duża rzeka europejska, naturalnie płynąca po swojemu, prawda? Bez kombinowania przy niej.
Nie wiem, czy ostatnia, natomiast na pewno jest imponująca. Ja byłem nad Prypecią parę lat temu w takiej stacji obrączkowania ptaków w Turowie u naszych przyjaciół białoruskich, gdzie tam właśnie bada się ptaki w okresie lęgowym, w okresie migracji wiosennej. To są niesamowite historie, ponieważ jest szansa zaobserwować i z bliska bataliony. Bataliony w szacie godowej. Czyli to są takie piękne ptaki, które mają ogromne kolorowe kryzy. To są takie ptaki siewkowe z takich grup. Z grupy ptaków, które mają długie nogi, długie dzioby. O, i chodzą po ziemi i dziobią w mule, nie? Tak to nazwijmy. Dobre. Mniej więcej. Abyśmy wiedzieli, o czym mówimy. No i nawet mówi się, że nie ma dwóch takich samych batalionów. Że nie ma dwóch takich samych samców, ponieważ te samce są tak kolorowe, tak barwne, że kiedyś był konkurs chyba w okolicach Puszczy Białowieskiej. Nie chciałbym skłamać, czy pewnie na bagnach biebrzańskich, żeby myśliwi upolowali dwa takie samo, tak samo wyglądające bataliony. Nikomu się to nie udało. Każdy jest troszeczkę inny. No właśnie, no ale ta Prypeć, no niesamowicie piękna rzeka i tam, żeby na tą Prypeć wprowadzić żeglugę śródlądową, trzeba by ją naprawdę uregulować, wyprostować, skosić zakręty, ponieważ te wielkie barki nie mogą skręcać pod ostrymi kątami. Muszą być takie bardzo powolne, takie swobodne, delikatne zakręty. W związku z tym tą Prypeć trzeba by przeorać totalnie. Jak Prypeć zostanie przeorana, to zacznie zabierać wodę z największych, zdaje się, bagnisk, które są na terenie Europy. To jest całe Polesie. Polesie to jest taki obszar, gdzie w Polsce zostało tam malutki fragment na południowym wschodzie Polski. Natomiast cała wielkość Polesia to jest Ukraina i Białoruś. To jest taki obszar, który ma kilkaset kilometrów szerokości, kilkaset kilometrów długości w aspekcie wschód-zachód, północ-południe. Ogromny obszar, niesamowicie cenny przyrodniczo. Na przelotach ptaków tam potrafi się gromadzić 1,5 miliona ptaków rocznie. Są to ogromne lęgowiska właśnie gatunków, które są związane z terenami podmokłymi. I tam jeszcze ta przyroda jest.
I one też takie bagna produkują powietrze, prawda?
Ale one w ogóle są idealną gąbką, która właśnie reguluje i potrafi minimalizować skutki zmian klimatu. Jeżeli zaczniemy te bagna osuszać, do atmosfery wpuścimy bardzo dużo ilości dwutlenku węgla i metanu, który tam jest zamknięty w tych roślinach bagiennych.
Tak.
W tym samym torfie, który tam siedzi. No a poza tym, żeby przeprowadzić ten towar z tego Gdańska do tego Chersonia w Ukrainie, no to właśnie trzeba przejechać przepłynąć przez całą Polskę. Możemy sobie wyobrazić, że na Wiśle ma być zbudowanych kilkanaście, chyba około 13-14 zapór podobnych do Wrocławka. Naokoło Warszawy miały być 3 zapory powyżej Warszawy i około 3-4 poniżej Warszawy. Czyli te wszystkie rezerwaty, Wyspy Zawadowskie, nawet Łabice Kiełpińskie, cały odcinek rzeki, który my znamy, koło którego chodzimy, on będzie zamieniony w takie wielkie jezioro zaporowe, gdzie po prostu będzie jezioro Wrocławskie za jeziorem wrocławskim. No i po co? Po to, że ten sam towar można przewieźć pociągiem? Jakby tutaj trochę idea się miesza. Więc ostatnio Ukraina wypowiedziała Białorusi umowę, na podstawie której miała być budowana droga wodna E40. I do tego wszystkiego mamy strasznie skomplikowaną sytuację geopolityczną.
Jeszcze tak, teraz.
I teraz jak się zastanawiam, i to mówię zupełnie, zupełnie na poważnie, że bylibyśmy w stanie unowocześnić polską kolej cargo, tą taką towarową w ciągu raptem kilku lat, jeśli tylko przestalibyśmy wysysać ekspertów z branży kolejowej do innych branż i bylibyśmy w stanie tam zainwestować pieniądze i uruchomić mechanizmy, które pozwolą te pieniądze absorbować, bo jedna sprawa to jest te pieniądze przeznaczyć, a druga sprawa to jest umieć je wykorzystać. Żeby je przeznaczyć, musi być taki gest polityczny trochę, tak? Żeby umieć je wykorzystać, musi być stworzony cały zasób ludzkiego know-how w tych jednostkach, które zajmują się koleją. On na razie zdaje się umiarkowany, ale można by to zrobić szybko. I teraz, jeżeli w ciągu kilku lat jesteśmy w stanie zainwestować tylko część tych środków, które chcemy zainwestować w żeglugę śródlądową i niesamowicie poprawić skuteczność tego transportu, a my zamiast tego blokujemy rozwój kolei, no bo pieniądze nie są nieskończone. Jak je zainwestujemy tu, to nie zainwestujemy gdzie indziej. Wiemy w jakąś mrzonkę, która oprócz tego, że zniszczy nasze rzeki, niczego nam nie da, to naprawdę szczerze zastanawiam się, kto za tym stoi? Po co ktoś chce coś takiego robić?
Stoją za tym ludzie, o których Mateusz Grygoruk w pierwszym odcinku naszego podcastu Zdrowa Rzeka powiedział, że to są ludzie z tej grupy, która ma taką skłonność ujarzmiania rzek, czynienia z nich niewolnic, prawda? I to chyba przy tym E40 wychodzi, że tych ludzi jest całkiem sporo, że sobie tak wzięli za punkt honoru, to może złe słowo. Ale że my tu z tą rzeką, z tymi rzekami zrobimy porządek.
Albo sporo, albo mają narzędzia.
Albo bo czasem, mają. Czasem nie musi być ich dużo, ale mają.
Czasem tak. Mają narzędzia, funkcje.
Mają długopisy z podpisami.
Tak. No tak, no bo to Mateusz dobrze powiedział, no bo to jest trochę kwestia tego, czy my rzeki traktujemy przedmiotowo, czy podmiotowo. I my cały czas traktujemy rzeki jako takie nasze...
Narzędzie,
nasza rzecz, nasza tak. Taka rzecz, na którą my możemy mieć władztwo. Na tymczasem już na całym świecie zaczynają się przecież takie ruchy, które mówią o tym, żeby nadawać rzekom osobowość prawną. I to się dzieje w Ameryce Południowej, to się dzieje w Australii, to się dzieje w Kanadzie, zdaje się, ostatnio się to wydarzyło. Czyli nadajemy pewną nową formę ochrony, która odbiega od takiej formy ochrony, jaką my znamy teraz. Nadawanie rzekom osobowości prawnej to jest zmiana paradygmatu, ponieważ my w ochronie przyrody cały czas poruszamy się w takim starym paradygmacie, stworzymy obszar chroniony i my te obszary chronione regularnie tworzymy, coraz rzadziej ostatnio, ale jednak tworzymy, a przyroda cały czas marnieje nam w oczach. Czyli my, korzystając wszystkie narzędzia, które zostały w ramach tego paradygmatu stworzone, my mimo, że je wykorzystujemy, cały czas przegrywamy. I chodzi o to, żeby chyba zmienić ten paradygmat i nadać rzekom właśnie osobowość prawną. Zobacz, co się stało, kiedy okazało się, że nie można karpi mordować w sklepach na święta. Kiedy nie można żywych karpi wsadać do foliówek bez wody i je potem trzymać u siebie w pracy na krześle przez 8 godzin. Jak dużo się zmieniło? To był jedna taka sprawa, która pozwoliła zupełnie inaczej spojrzeć społeczeństwu na ryby.
A to był taki przecież gwałt na wieloletniej tradycji.
To był gwałt totalny.
Ręka podniesiona na tradycję mordowania karpi.
I co? Dało się?
Dało się.
I bardzo szybko się dało. I chciałbym, żeby tak samo szybko dało się przekroczyć pewną taką barierę. Być może jest to bariera psychologiczna podejścia do przyrody?
Co trzeba robić? Kto powinien robić to coś, żeby nam w głowie zaświtało, że rzeka to nie jest niewolnica?
No, mi się wydaje, że to jest jakby niesamowita energia tego całego ruchu, o którym na początku mówiliśmy, który się składa i z naukowców, z aktywistów, czasami z polityków, z prawników. I każdy dokłada do tego swoją cegiełeczkę. Mam wrażenie, że w ciągu ostatnich kilku lat dużo się zmieniło. i naprawdę zmieniło się na plus, jeśli chodzi o postrzeganie rzek przez społeczeństwo. Mhm. O to, że wędkarze zaczęli się uaktywniać i część z nich także mówi o tym, że rzeki powinny być zdrowe, a nie tylko, że powinny mieć dużo mięsa
zresztą,
w sobie.
Zresztą wędkarze pierwsi podnosili alarm, którego no, urzędnicy nie usłyszeli z prawie Odry, tak? Dużo wcześniej, zanim się dowiedzieliśmy o tym z mediów już szeroko.
No zobacz, że teraz ileś partii politycznych jednak zaczyna opowiadać się po stronie rzek. Mhm. Na razie są to słowa. Czekamy jeszcze na czyny. Natomiast już kilka partii opozycyjnych mówiło o tym, że żegluga to chyba nie jest do końca to, co powinno być. Że jednak powinniśmy renaturyzować. To są na razie słowa. Zobaczymy, co się okaże w praktyce, jak te słowa będą realizowane, ale sam fakt, że one padają, to są słowa, które jeszcze lat temu 5 czy 10 nie miałyby najmniejszej szansy zaistnieć w przestrzeni publicznej, a teraz mają szansę w przestrzeni publicznej zaistnieć. I to jest niesamowity sukces całego ruchu i każdy z nas jest takim ziarenkiem piasku w tym całym ruchu ochrony przyrody. I każdy z nas, czy aktywista wykształcony, czy niewykształcony, ma niesamowitą ważną rolę pełni w tym ruchu.
Jak powiedziałeś o politykach i o tym, że im się tam zaczyna wymykać coś o rzekach, o tym, że trzeba się nimi zająć, to trochę się uśmiecham, bo się przyglądam tej scenie politycznej jako dziennikarz od wielu, wielu lat i to jest takie pytanie, która tendencja wygra. Czy wygrają ci politycy, którzy będą obiecywać, że my wam tutaj wypuścimy rzekę forsy, czy ci, którzy powiedzą, ej, trzeba te rzeki odrodzić, trzeba się nauczyć je rozumieć, pokochać je, odwrócić się do nich twarzą, a nie plecami albo tym miejscem, które jest, jak się plecy kończą. To jest ciekawe. Jest rzeka pieniędzy i rzeka wody, która, no mamy nadzieję, będzie zdrowa. Wiesz, co się stało? No, płyniemy do końca. Zdradzimy naszym słuchaczom, że oczywiście prowadzący jest obryty do takiego spotkania, ma tutaj przed sobą kartkę, taką w komputerze, kartkę z pytaniami. Myśmy się tej kartki dość umiarkowanie trzymali, a mam tylko przez to wrażenie, że właśnie wyszło jeszcze lepiej niż by mogło wyjść.
Po prostu płynęliśmy.
Płynęliśmy i dopłynęliśmy do ostatniego pytania. To jest takie pytanie, które na koniec zadaję każdemu naszemu gościowi i to jest... Pytanie takie, gdyby polska rzeka mogła mówić, to co by nam powiedziała?
No to myślę, żeby zamknąć taką klamrą tą naszą dzisiejszą opowieść, to myślę, że rzeka mogłaby powiedzieć, nie jestem rzeczą.
No i niech ta klamra zapadnie. Marek Elas, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Bardzo ci dziękuję, to była dla mnie przyjemność.
Dziękuję ci bardzo.